I witajcie serdecznie w 149. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Dobijamy już do 150, trzeba będzie jakiś tort skołować albo coś, ale tak, 150 godzin materiału. Myślę, że jakby ktoś chciał nadrobić to, co nagraliśmy już do tej pory, no to no jest dosyć ciekawa treść i dużo fajnych wywiadów. Moi drodzy, 149 odcinek, ale zanim dojdziemy do naszego gościa dzisiejszego, zacnego, to Adam kazał mi pokazać prezentację. Adama oczywiście nie ma, gdyż Adam się rozchorował, moi drodzy, ale bardzo żałuję i obiecał, że będzie na pewno następnym razem, więc wtedy może mnie nie będzie, tak go załatwię na ostatnią chwilę. Dobrze. Pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak Klub Bezpiecznika zaufanej trzeciej strony. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj kończą się zapisy, więc jeżeli szybko nie zareagujecie, to się nie dostaniecie i będziecie musieli czekać do następnej chwili, kiedy ta rejestracja w klubie będzie dostępna ponownie. Zachęcam jak najbardziej. Ja jestem uczestnikiem Klubu Bezpiecznika. Jest tam 116 godzin z Adamem. Macie pojęcie, w ogóle 116 godzin Adam tylko dla was mówi do ekranu i z ekranu. Są dodatkowe rzeczy, które Adam też dogrywa do Klubu Bezpiecznika. Są one tworzone regularnie. Myślę, że się nie zawiedziecie. Myślę, że możecie nawet spytać tych, co już mają, na przykład Mateusza, który właśnie w komentarzu napisał, że już kupił dostęp, wykupił. I możecie zaciągnąć opinii. Myślę, że będą same pozytywne. Adam nie robi dziwnych, złych rzeczy, więc zapraszamy serdecznie. Oh My Hack. Widzimy się na Oh My Hacku już niebawem, bo w listopadzie, 26 listopad, to jest data, kiedy widzimy się na Narodowym w Warszawie. Oczywiście Oh My Hack, no to ja chyba nie muszę przedstawiać tej imprezy. Milion ścieżek napchanych kontentem cyberbezpieczeństwa, topowych prelegentów w branży, więc no zapraszam was serdecznie. Ja się pewnie pojawię, w sensie podejrzewam, że będę. Adam również, więc zabierzemy ze sobą Stefana oraz klon Stefana, tak żebyście mogli zrobić sobie zdjęcie. Będziemy mieli wlepki, będzie fajnie, będzie super, będą konkursy, zabawy, gry, różne takie dziwne rzeczy, ale przede wszystkim będzie miodny content od naszych specjalistów narodowych, specjalistów bezpieczeństwa. Cóż, chyba tyle reklamy wystarczy dla tego contentu. Możecie się zarejestrować. Mamy kod zniżkowy zaufana 15 minus 15%. Zaufana 15 minus 15. Zaraz pewnie ktoś będzie próbował zaufana 30, zaufana 75, ale to chyba nie działa. Nie wiem, ja nie próbowałem. Wy pewnie też nie próbujcie, bo to jest hakowanie jest nielegalne, moi drodzy. Ale tak, zaufana 15 minus 15% na bilecik na Oh My Hacka i naprawdę się opłaca, więc myślę, że to jest dobra zniżka. A dzisiaj z nami Łukasz Wojewoda, czyli dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Łukasza chcieliśmy ściągnąć już od jakiegoś czasu i jakoś tak się nie spinaliśmy z terminami, ale w końcu się udało, więc dzisiaj mamy okazję zadać mu parę niewygodnych pytań oraz wygodnych. Zobaczymy. Zobaczymy, kim jest Łukasz. Łukaszu, witamy cię serdecznie.
Cześć, witajcie.
Więc Łukaszu, co ty tu właściwie robisz? Skąd ty się wziąłeś w naszym małym podcaście i może inaczej zadam to pytanie. Kim jesteś, czym się zajmujesz? Opowiedz nam trochę o tym takim, wiesz, to zróbmy taki wstęp.
No to nazywam się Łukasz, mam 40 kilka lat. Ile to już mniej ważne. Natomiast zajmuję się cyberbezpieczeństwem na tym, jak to się mówi, poziomie krajowym. Czyli to, co można naprawić lub zepsuć, bo to zależy, która strona pyta i ogląda system, no to jest w tych takich praktycznych, technicznych moich rękach i zespołu oczywiście mojego, żebyśmy zawsze wiedzieli, Departament Cyberbezpieczeństwa, teraz jest około 60 osób, więc parę rzeczy mamy do zrobienia. Oczywiście Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, to najszybciej się kojarzy z tym, czym się zajmujemy, ale w departamencie prowadzimy jeszcze trochę więcej innych rzeczy, które są w ogóle z krajowym cyberbezpieczeństwem związanych. Od takich, które prowadzą nas do wsparcia innych podmiotów w postaci chociażby środków na wynagrodzenia, po takie, które rozwijają nas szkoleniowo, bo dzięki partnerom programu PW Cyber prowadzimy różnego typu szkolenia, które są darmowe dla podmiotów, które są w parasolu KSC, ale również prowadzimy legislację związaną z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa, prowadzimy obsługę pełnomocnika rządu i tutaj oprócz tego, że jestem dyrektorem, to jeszcze jestem sekretarzem kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa. Żeby nie było nudno, to również w moim departamencie jest wszystko, co jest związane z ochroną informacji niejawnych. Taka zacna ustawa, która zawsze jest nazywana jako ta, którą nie każdy ją rozumie, taka OIN jako skrót od ochrony informacji niejawnych, a ci od OIN są dziwni, to też w moim departamencie, a ja znów jestem pełnomocnikiem ministra do spraw ochrony informacji niejawnych. No i generalnie mógłbym powiedzieć tyle, gdyby nie to, że jeszcze zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, takie oto różne rzeczy, również nie tylko w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale w ogóle ministra cyfryzacji.
I to jest 60 osób, ja dobrze usłyszałem?
Tak, mniej więcej w zależności od dnia, bo wiecie, no, zawsze ktoś przychodzi, ktoś odchodzi. Natomiast to są jakby tej wielkości grupa ludzi, która zajmuje się tym wszystkim. Tak jak powiedziałem, kolegium, czyli wszystko, co się dzieje w okolicach kolegium, obsługa pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, to też jest w moim departamencie. No to tak pokrótce, każdy z tych tematów oczywiście moglibyśmy... A, jeszcze jedno, cyberbezpieczeństwo wewnętrzne. Czyli taki też mamy wydział, który zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym, takim technicznym. Oczywiście tutaj na dużym styku z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, który zabezpiecza nasze funkcjonowanie pod względem IT. Więc o, takie oto nowości. Jak zaczynałem... blisko 18 chyba października, będzie 3 lata. Jak zaczynałem, było nas 20 kilkoro. Mamy takie osoby, które po prostu są oddelegowane, liczą się do składu departamentu, ale tak naprawdę no, są poza granicami kraju. Więc z 20 kilku osób rozrośliśmy się do 60, trzykrotnie, ale jak zaczynałem, to tych wszystkich dodatkowych funkcji nie było. Nie było ich w departamencie. Je w większości nabraliśmy z chwilą, kiedy ministerstwo pojawiło się ponownie, czyli od maja ubiegłego roku.
To tak. Ale powiem ci szczerze, że 60 osób, szczerze, wydawało mi się, że tam jest więcej ludzi, bo zadania, które wykonujecie, to sorry, ale to wydawało mi się, że powyżej 150 tam ludzi powinno być, a nie 60, więc nawet jeżeli urośliście 3 razy, to wciąż wydaje mi się, że to jest za mało.
No, urośliliśmy 3 razy, ale też zadań przybyło trochę więcej niż 3 razy.
No właśnie, ale to też, tak. Wiesz, te zadania, o których mówisz, one są ogromne, bo to brzmi tak hasłowo. No,
cieszę się, że to rozumiesz,
Wiesz, jak najbardziej ja to rozumiem, ale to chyba trzeba też wyjaśnić ludziom, tak? To nie są tylko jakby słowa kluczowe, które powiedziałeś. To są gigantyczne zadania, które trzeba wykonać, tak? I robi to 60 osób i ja jestem zaszokowany.
No bo jedną rzecz uprościłem, no bo opiekujemy się KSC na poziomie krajowym, ale trzeba pamiętać, że tak jak mamy różne sektory, no to w sektorach już w obowiązującej ustawie, no też jest sektor, którym opiekuje się minister do spraw informatyzacji, czyli minister cyfryzacji, czyli jeszcze pełnimy funkcję organu właściwego w tym zakresie, to też ludzie.
Słuchajcie, możemy już
nie zakończyć. Się, no
ja jestem, nie jestem w szoku, nie? 60 osób, wyobraźcie sobie, tak. To jest po prostu liczba.
Chyba która... teraz nawet już zeszliśmy poniżej, ale to jest ta okolica, tak?
Ja mam apel, żeby jednak trochę więcej tych zasobów wrzucić do ministerstwa i szczególnie do twojego departamentu. Patrząc chociażby na NIS-2, implementację tego wszystkiego do naszego lokalnego prawa, no to
bo mamy coś takiego jak Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa.
Mamy NASK, tak.
No to ten wykonawczy nadzór to też u mnie.
No widzicie. Biedny Łukasz musi nad wszystkim czuwać.
Nie, przepraszam, nie jestem biedny. To jakbym miał 20 osób do tego, to pewnie byłbym mega biedny. Natomiast te zasoby, które mamy, No, a fundusz jeszcze, cyberbezpieczeństwa. Jeszcze tak, obsługa funduszu cyberbezpieczeństwa, czyli to wszystko, co mówiłem, że działamy na rzecz tego, żeby wspierać inne podmioty w tym, ile są w stanie płacić specjalistom w administracji publicznej, to też prowadzimy u nas. Tak. Ja jak bardziej... coś jeszcze przypomni.
Dobrze, to wrócimy to do tego, ale tak, 60 osób nadal szokująca jest dla mnie ta liczba. Powinna być moim zdaniem o wiele większa. I trzymam za to kciuki, żeby...
Na pewno by się przydały, no ale wiesz, no...
Życie, ja wiem.
No mówimy, że mamy za dużo urzędników. Znaczy w ogóle Ministerstwo Cyfryzacji, nie wiem czy wiesz, ale nie jest dużym urzędem. Tu jest też okolice 500 osób, to jest wszystko, co mamy w całej cyfryzacji. Więc jak na porównując do innych resortów, to nie ma nas zbyt wielu.
Co jest trochę dziwne, szczerze, no bo tak naprawdę cyfryzacja rozwija się w zastraszającym tempie. Oczywiście my mamy swoje lata, tej cyfryzacji kiedyś nie było, ale teraz mamy sztuczną inteligencję, machine learning, zwał jak zwał. Mamy różne regulacje, które trzeba implementować do krajowego prawa. Tego jest naprawdę bardzo dużo, więc nadal jestem w ciężkim szoku, że tak mało...
Tu się zgadza, natomiast ja też rozumiem, że nie może się administracja publiczna rozrastać w nieskończoność, tak? To, że przychodzą nowe zadania, no to przecież na końcu byśmy doszli do wniosku, że no, w sumie nasze pensje idą z podatków, więc musielibyśmy pomyśleć o tym, czy podatki nie powinny być większe, bo powinno być więcej etatów, ale to jest trochę droga donikąd. I pamiętam taką jedną dyskusję na panelu, wtedy w Estonii byłem na takim panelu, chyba w Estonii, już tych wyjazdów jest tyle, że mi się myli. Na pewno to z panią z Estonii dyskutowałem, panel był w Wilnie, na Litwie, przepraszam. Bo. Dyskutowaliśmy, że, nie odwrotnie, Estonia jednak, dyskutowaliśmy o tym, że jakby mówię, dobrze, no to są nowe rzeczy, ta cyfryzacja, tak jak powiedziałeś, się rozpędziła już, bo ona się już nie rozpędza, tylko się rozpędziła. Powinniśmy dbać chociażby, nie wiem, o dzieci. No i zeszło na edukację. No to mówię, to powinniśmy zreformować, czy zmienić w ogóle, w jaki sposób uczymy tej informatyki, co jak ja patrzę na moje dzieci, czego się uczą w przedmiocie o nazwie informatyka, to no... Delikatnie rzecz ujmując, dobrze by było, żeby było inaczej. Natomiast mówię, no to trzeba, nie wiem, wprowadzić to cyberbezpieczeństwo, tak? To wprowadźmy jako nowy przedmiot. A ona mówi, nie. Zmieńmy to, co mamy, bo też nie możemy dokładać tym, że będą w tej szkole siedzieli nie wiadomo ile. To przejrzyjmy wszystkie zagadnienia, którymi się zajmują. Sprawdźmy, które już odeszły, to zapomnienie, już ich nie używamy. Nie są domeną dnia dzisiejszego, z nich zrezygnujmy, w to miejsce włóżmy te, które odpowiadają dzisiejszym czasom. I tak samo jest w administracji publicznej. To jest moje zdanie, jak ewentualnie ją usprawnić i uleczyć, poszukajmy obszarów, no, którymi się już jakoś mocno i ambitnie nie zajmujemy i raczej nie będziemy zajmowali i je po prostu no, brutalnie rzecz biorąc, zlikwidujmy i przełóżmy to w te obszary, które wymagają teraz uwagi. A nieskromnie powiem, cyberbezpieczeństwo takim obszarem jest.
Tak, nieskromnie, dobrze, słusznie zauważyłeś. Dobrze, ale zanim pójdziemy dalej, rozkręcimy całą tą maszynę dyskusji o cyberbezpieczeństwie, to ja chciałbym się dowiedzieć, czy pamiętasz swój pierwszy raz, kiedy dotknąłeś klawiatury komputera? I czy pamiętasz...
Własnego czy obcego?
Wiesz, to nie jest istotne różnica. W tym momencie. Nie, to nie jest istotne. To jest ten, zawsze się pytamy o ten pierwszy kontakt. Czy go pamiętasz?
Pierwszy to nie mój komputer, tylko komputer takiego brata czytecznego, ale to była Amiga 2000, o ile liczymy jako komputer, tak? I po tym czasie było wielkie marzenie posiadania własnego sprzętu i to marzenie ziściło się, ale pierwszym już moim komputerem, takim, który stał w moim rodzinnym domu, był zacny PC 286SX. I tu nie mogę sobie przypomnieć, zeznania się różnią. Albo końcówka 89, albo już początek 9091, to są te lata.
Wielu oczywiście nas słuchaczy jeszcze wtedy na świecie nie było.
Pewnie tak, a ja pamiętam dobrze, bo zdążyliśmy, bo brać mi go chyba po 2 dniach zepsuć, więc a pamiętam też, że kosztował sporo, więc to był taki...
Damian się pyta, czy przycisk turbo był. Drogi Damianie...
Był, ale później.
Później, tak. Tak. SX-y nie miały trybu turbo i jak dobrze pamiętam, zaczął się tryb turbo dopiero od 386 platformy i też musiała być DX-owa, jak dobrze pamiętam.
Ja miałem przycisk turbo, ale to z tego 286 po różnych tam zawodach udało nam się przerobić go na 486 właśnie DX-a i miał przycisk turbo.
Tak. Dobrze, czyli pamiętasz, była to Amiga 2000, tak z ciekawostek, nie wiem czy wiesz i nie wiem czy wiecie, ale na Amigach 2000 w tamtych latach renderowały się wejściówki w telewizji Polsat chociażby. To takie słoneczko, które było, to ono było wyrenderowane na 2000, jak dobrze pamiętam te czasy. Dobrze, to teraz edukacja, bo zacząłeś trochę o tej edukacji mówić, więc przejdziemy do twojej. Ukończyłeś VAT na kierunku elektronika i teraz...
Elektronika i telekomunikacja.
I telekomunikacja. Czy to wykształcenie i to ukończenie VAT-u przydało ci się w życiu zawodowym? A to jest pierwsza część pytania. A druga, czy w ogóle polecasz studia? Bo dużo ludzi zastanawia się, czy studiować po prostu, czy nie zacząć pracować i nie uczyć się i nie budować kariery po prostu zawodowej, zamiast siedzieć w ławce na uczelni.
Wiesz co, zacznę od tego wątku, czy polecam. Od moich czasów studiów już trochę minęło. Nie jestem... Ma to swoje plusy i minusy, tak? Studiowanie, bo studiowanie to jest zdobywanie wiedzy, to jest jedno, ale życie studenta też jest bardzo specyficzne i ono w wielu aspektach też potrafi wykształcić człowieka w sposób inny niż żył poprzednio, szczególnie jak się wyjeżdża na studia poza swój rodzinny dom. Natomiast czy moje studia się przydały? Łączność, elektronika i telekomunikacja to jest bardzo pojemny kierunek na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. On się jeszcze dzielił na specjalności i specjalizacje. Specjalność to była radiolokacja, to jest taka niszowa raczej specjalność, jeśli chodzi o rynek cywilny, no i specjalizacja systemy radiolokacyjne. Czy to się przydało? Pod względem takiego standardowego życia w jednostce wojskowej, do której trafiłem zaraz po VAT-cie, przeciętnie. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie wiedzy technicznej, rozumienia tego, czym się zajmowałem, a jako pierwszy etat stałem się dowódcą stacji naprowadzania rakiet w dywizjonie rakietowym, nie byłem po kierunku przeciwlotniczym, nie byłem nawet na wydziale, on się teraz nazywa Wydział Mechatroniki, wcześniej jak ja zaczynałem VAT nazywał się Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa, tam był kierunek przeciwlotniczy. Nie jestem po tej części VAT-u, no ale trafiłem do dywizjonu rakietowego na stację naprowadzania rakiet. No, generalnie było powiedziane, no, to taka inna stacja radiolokacyjna, bo radiolokacja, systemy radiolokacyjne związane są oczywiście z tym, co rozumiemy jako pilnowanie przestrzeni powietrznej, co tam lata lub nie lata. Natomiast systemy radiolokacyjne już uczyliśmy się o tych takich systemach, które powodują, że na tych takich miejscach, gdzie ten obraz sytuacji powietrznej się wytwarza, no już widać te ładne takie punkciki, jak na firmach, które sobie po mapie zmierzają. No i z racji tego, że systemy radiolokacyjne to ta część już bliższa właśnie IT całego, powinniśmy, moja grupa powinna być ludzie, którzy trafiają później do ośrodków dowodzenia i naprowadzania, są te miejsca właśnie, w których ta magia na tych ekranach się dzieje, no ale niestety złożył się jeszcze jeden czynnik, reforma systemu wojskowego, ta znamienita 2003-2004 lata, to spowodowało, że zamieszanie było w jakie etaty i gdzie były dostępne, ten brak grupy przeciwlotniczej na innym wydziale na Wacie spowodował, że akurat tutaj brakowało ludzi. No i w piątek, pamiętam, jakby na sali kinowej Watu odczytana została lista, gdzie pod chorągiem już oficerowie, bo już na piątym roku byliśmy oficerami, oficerowie stawią się w poniedziałek do jednostki wojskowej na dalszą służbę. No i to tak, taka przygoda. To z ciekawych rzeczy, już drugiego dnia w jednostce, czyli w poniedziałek trafiłem do jednostki, a drugiego dnia już byłem spakowany i jechałem na swój pierwszy poligon. Więc no.
Tak, ja kiedyś zadałem pytanie, jak poszedłem na komisję do WKU, zadałem pytanie, no bo interesuję się informatyką i w ogóle i gdzie ja trafię, a zadałem po prostu takie pytanie, ewentualnie jakbym miał iść do wojska. Odpowiedź była prosta, no informatyką się pan zajmuje, tak? Lubi pan informatykę? Ja mówię, tak, tak. No to do telekomunikacji pan pójdzie do wojska. Ja mówię, no to super, nie? Ekstra. No nie, no jakby będzie pan biegał z akumulatorami od stacji nadawczych po poligonie. I właśnie to mi się, że tak powiem, odechciało już tej informatyki w wojsku. No, w tamtych latach, ale to było lata 90. Także... No teraz może jest inaczej.
Słuchaj, to ja trafiłem do jednostki trochę później, bo to był 2005 rok, ale ten epizod ciągania kabli po poligonie mam za sobą.
Potwierdzasz, tak? Potwierdzasz, tak. Że tak.
Nie akumulatory, kable. Okay. No, nawet jak już później byłem w typowych sekcjach szóstych, czyli dowodzenie i łączność. Łączność to bardzo pojemny w ogóle termin w wojsku jest. No to już zajmowaliśmy się wszystkim, co było, no, upraszczając, praktycznie zasilane na prąd. Więc podłączenie telewizora to też było coś związane z informatyką, łącznością. Tak, zdarzało się tak.
No, ale no dobra.
Mówię, to kształtuje.
Jak najbardziej. Doświadczenie. No dobra, lecimy dalej. Przeskakujemy ten element nauki i teraz lądujemy w ministerstwie. I bo próbowaliśmy trochę odczytać i odnaleźć informacje o twojej ścieżce zawodowej, ale niewiele tego jest, bardzo dobrze się kryjesz. Zresztą rozmawialiśmy o tym przed tym streamem. Ale może coś uchylisz, jakiegoś rąbka tajemnicy lub nie, jakby decyzję pozostawiam tobie. Pamiętaj, że zawsze jest opcja pomidor. I jak wyglądała ta ścieżka do ministerstwa? W sensie, czy możesz coś o niej powiedzieć? Nie, dziękuję.
Nie będzie tak strasznie. Słuchaj, to też nie jest też owiane jakąś wielką tajemnicą w bio, też dostępnym w przestrzeni publicznej jest opisane, czym się zajmowałem, więc nie da się nie wskazać, że epizod trzyliterówki, jak to się często mówi, mam za sobą, chociaż nieskończony, bo to też mieliśmy okazję chwilę wcześniej porozmawiać. No, ja jestem na tak zwanym, ja to nazywam wypożyczeniu, czyli jestem delegowanym do wykonywania po prostu zadań w instytucji cywilnej. Oczywiście są takie formuły, że można człowieka przekazać, żeby coś zrobił. No i skąd to się wzięło? Kilka czynników na to się złożyło, bo wbrew pozorom w mojej macierzystej firmie bardzo dobrze mi się służyło, tak, może mówię, że służą. Ten status zresztą mam nadal, czyli jestem nadal żołnierzem zawodowym. Natomiast no, była propozycja, poszukiwanie, nie wiem nawet jak to nazwać, osoby, która no, będzie kontynuowała pracę związaną z rozwojem Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. No i po długich, naprawdę długich przemyśleniach zdecydowałem się, że spróbuję, tak? Ta próba polegała na tym, że należało się udać do ówczesnego pana ministra na rozmowę. Ta rozmowa była dość krótka, bardzo treściwa i uważam, że merytoryczna, opierała się o konkretne pytania, odpowiedzi, pomysły i rzeczy do zrobienia. No i generalnie tak to się zaczęło, czyli propozycja, z tego co wiem, jakby kandydatów na to stanowisko, którzy byli poszukiwani, było trochę więcej. Czemu akurat ja? No to trzeba zapytać osoby, która wybrała mnie akurat na to stanowisko. I tak się zaczęła moja kariera typowo, już całkowicie oderwana od życia wojskowego. Czyli Ministerstwo Cyfryzacji, a tak naprawdę nie Ministerstwo Cyfryzacji, bo w tamtym czasie urzędem obsługującym ministra do spraw informatyzacji była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, czyli KPRM. Nie było ministerstwa jako urzędu. Więc trafiłem do KPRM-u w październiku 3 lata temu.
Krótka, treściwa, mocna ścieżka. To teraz musisz nam oczywiście powiedzieć, jaka jest twoja rola w ogóle w Ministerstwie Cyfryzacji. Czy no to ty się zajmujesz personalnie? Nie. Mówiłeś o zespole i tak dalej, a teraz ja bym tak chciał usłyszeć, jak wygląda twój dzień pracy. Wstajesz rano, idziesz do pracy. Opowiedz nam o tym.
Wiesz co, zawsze są na takim poziomie zawsze jakieś pożary, czyli rzeczy, które są na wczoraj, na przedwczoraj, na tydzień temu. Z tą pracą rzadko, kiedy jesteśmy do przodu. Czyli takich zagadnień, które możemy sobie usiąść i koncepcyjnie pomyśleć, a to zrobimy może za rok. Tych pomysłów jest mnóstwo i w moim zespole mam super, super ludzi, którzy naprawdę potrafią wymyślić rzeczy, które no, powodują później, że funkcjonuje nam się lepiej. Natomiast no, trochę może o tym, jak w ogóle funkcjonuje departament, bo mam trójkę zastępców. To też jest istotne, więc część tematów, no ich mam do tego, żeby ich pilnowali, natomiast ja osobiście mam pozostawione trzy takie, których jeden jest oczywisty, z racji tego, że jestem pełnomocnikiem o tych niejawności, no to ten pion jest bezpośrednio, ta część departamentu jest bezpośrednio pode mnie podległa, ale oprócz tego bezpośrednio pode mnie podległy są jeszcze dwa wydziały. Jeden to jest Wydział Analiz, i to jest ten wydział, w którym również przygotowujemy rzeczy związane z materiałami dla pełnomocnika rządu, czyli jak się pojawiają rekomendacje lub komunikaty pełnomocnika, to ten zespół, wszystko, co jest związane z CTI-em, to u nich, czyli chociażby ta nasza inicjatywa, którą w ubiegłym roku rozpoczęliśmy, aby kupić usługę CTI-ową na poziom taki krajowy, również się nią podzielić z innymi podmiotami, zróbmy centralnie, będzie sprawniej, szybciej, no, tu gwiazdka, sprawniej i taniej, jak zrobimy to kolektywnie. No i to bezpieczeństwo wewnętrzne, cyberbezpieczeństwo wewnętrzne, to Wydział Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, który jest u mnie w departamencie, to jest również bezpośrednio pode mnie podległy. No i ciężko powiedzieć, żeby dzień wyglądał tak samo. No, mamy ten obieg dokumentów i mimo wszystko jako urząd bazujemy przede wszystkim na tym, co jest napisane, więc zawsze są jakieś sprawy do rozpatrzenia, umowy do podpisania, gro rzeczy wykonujemy, nie tylko ja, również moi zastępcy z upoważnienia ministra, czyli nasz podpis jest z mocy tej siły swojej, tak jakby to podpisywał minister. No i też są takie rzeczy, które powinny się załatwić w pewnym czasie. To też moją rolą jest pilnowanie tego, żeby one się wydarzały. Od rzeczy typowo zarządczych po rzeczy takie, które mają nam przynosić również nowe zadania. Niektóre mogę scedować na swoich zastępców, ale gro niestety musi przejść przeze mnie. Jakbym miał opisać jakiś szymel pracy, to nie opiszę żadnego. Jakby te dni się nie powtarzają. Jakby nie ma takiego samego dnia, w którym mógłbym powiedzieć, o dobrze, to dzisiaj będzie, a zaczniemy od tego. Oczywiście są pewne rzeczy takie ustawione okresowo. Nie wiem, mamy spotkania w gronie ja, zastępcy i naczelnicy, ja i wybrane osoby z departamentu i przedstawiciele tego pionu cyberbezpieczeństwa, który jest w NASK-u, bo z nimi się też regularnie spotykamy, tak żeby sobie no, budować też tą taką relację współpracy. W ogóle jestem dużym zwolennikiem takiego prowadzenia, czy takiego sposobu prowadzenia spraw, aby one były robione, załatwiane, organizowane jako współpraca. Czy są dwa, dwie, trzy, pięć komórek, które mają coś zrobić, to one nie mają się do siebie, nie wiem, krzyczeć, wrzeszczeć, powinny znajdować taką ścieżkę załatwienia tych spraw, aby wyszło, że każdy osiąga swój cel, a jak nie jest to możliwe, no to żeby każdy oddał trochę od siebie. I to jest w tej mojej pracy chyba najtrudniejsze, bo nierzadko, czy to na zewnątrz, czy wewnątrz ministerstwa, te cele mamy po prostu inne. No inny jest cel pionu finansowego, który chciałby wydać jak najmniej, inny mój cel, który chciałby pozyskać jak najwięcej.
Jak w korporacji.
Dlatego tak czasem mówi się, że ta administracja publiczna to jest zupełnie inna, te sprawy się załatwiają zupełnie inaczej. Ja powiem ci, że chyba bym to uprościł, cel biznesowy jest inny. Tak?
Natomiast, pięknie powiedziane.
Natomiast czy to jest aż tak odległe? Inaczej nazywamy te same procesy. Albo nazywamy tym samym słowem zupełnie inny outcome tego, co chcemy osiągnąć. Natomiast żeby to było aż tak oderwane od siebie, no rozmawiałem czy z kimś z rodziny, czy ze znajomymi, jak w tym biznesie, w korpo jest, to czasem mówię, a słuchajcie, znowu to ta nasza administracja publiczna. Nie, no podobny proces się zadział, tylko my na końcu mieliśmy jakby nieosiągnięty wynik finansowy, a ty masz nieosiągnięty, no nie wiem, nowelizację ustawy. No, cel inny, sposób działania i demony wychodzące gdzieś z podwiórek i szaf, bardzo podobne. Jedne mają może inaczej zawinięte rogi, ale co nadal podobne bardzo demony.
Wspomniałeś o małej ilości pracowników Ministerstwa Cyfryzacji ogólnie. Cały czas jestem w szoku. Powiedz mi, czy ta ilość wpływa na to, jak długo wdrażacie, implementujecie różnego rodzaju regulacje czy ustawy? Bo prawdę mówiąc, tutaj też zwróciłem na to uwagę trochę wcześniej, że my jako rynek, powiedzmy, który jest skupiony wokół cyfryzacji, delikatnie mówiąc, trochę nas to irytuje, tak? Że implementujecie trochę długo te wszystkie dziwne...
Jak ci to pomoże, to nie tylko was.
Domyślam się, ale czy możesz nam trochę uchylić rąbka tajemnicy, jak wygląda taka ścieżka legislacyjna i czy nie można by jej przyspieszyć? Czy co stoi na przeszkodzie, żeby robić to sprawniej i szybciej? Czy w ogóle się da?
Próbuję od 3 lat. Jak widzisz, akurat na tym polu sukcesów raczej nie powiem, że nie ma, tak? Bo nie mamy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to prawda. Ale jak sobie zerkniemy na to, czy da się coś szybko zrobić, to weźmy sobie ustawę o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, czyli tą, którą mówiłem, fundusz cyber i pieniądze dla również innych osób w innych urzędach, w innych instytucjach bardzo ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. No i od pomysłu do podpisu ten okres był bardzo krótki. Pomysł się narodził, czy zmaterializował z chwilą, kiedy ja się pojawiłem, chwilę po tym, jak ja się pojawiłem w KPRM-ie wtedy. Od razu, żeby tego nie utożsamiać, to nie dlatego to się stało, że ja się tam pojawiłem. Tak? Po prostu zbieg różnych okoliczności, zdarzeń, tego, co się działo też na tym poziomie politycznym, na podpis prezydenta na początku grudnia. To można by powiedzieć, legislacja niemożliwa, tak? Ale się da. Zobaczmy sobie na ustawę o zwalczaniu nadużyć komunikacji elektronicznej. No jest, to tak naprawdę od zera, w sensie od pomysłów do podpisu, to już mamy, minął rok od tego, kiedy mamy ustawę. Ostatni czynnik, który powinien się był wdrożyć, to 25 września, już mamy wszystkie mechanizmy ustawy funkcjonujące, więc jest, więc się da. A czemu się innych nie daje? No, czynnik ludzki, masz rację, to ma pewien wpływ, bo pamiętajmy o tym, że no, my przygotujemy jako ci merytoryści zapisy, natomiast no, jest jeszcze ta ścieżka legislacyjna, oficjalna, czyli ci prawnicy. No i im więcej stron ma ustawa, tym jest z nią trudniej. Im więcej zagadnień naraz porusza, tym jest z nią trudniej. No i zapytałeś o to, jakby co jest powodem tego, że poprzedniej nie mieliśmy. Gdzieś to musi się spotkać niestety już na poziomie politycznym. Jak się nie spotka, to my, no bo nie można też dyrektora w tym czy innym urzędzie utożsamiać, a to przecież tam nie poprawili. No ciężko jest poprawić przepisy, kiedy mamy dwie propozycje, one są albo na północ, albo na południe, a my chcielibyśmy gdzieś w tej środkowej części globu zostać, no ale się nie da, no którąś ze stron trzeba wybrać i w jakiś sposób dojść do konsensusu i kompromisu i to nie jest łatwe. Trochę wyciągamy wnioski, to jest moje trochę samoobrona, bo duże regulacje wdrażają się trudno. Pamiętajmy o tym, że też mam bardzo specyficzny proces legislacyjny w Polsce. Pewnie każdy kraj o tym o sobie tak powie, natomiast u nas, jak idzie ustawa do uzgodnień, to każdy urząd centralny może zgłosić swoje uwagi. Równie dobrze minister, no nie uwłaczając żadnym innym, ale powiedzmy rolnictwa, może opowiedzieć o tym, jak on uważa, że powinno działać, nie wiem, kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa. No tak to mamy skonstruowane. Nie ma twardego opisu, no dobrze, ale to przecież to nie jest wasz główny temat, którym się zajmujecie, to czy musicie się na ten temat wypowiadać. No jak my jako ci, którzy prowadzimy tę legislację, dostaną takie uwagi, to musimy je przyjąć jak każde inne z każdego innego resortu. I tak się może zdarzać dość...
Wielokrotnie.
Tak. No i mamy taki magiczny punkt w tym procesie legislacyjnym, Stały Komitet Rady Ministrów. Oczekiwanie jest od podmiotu, który merytorycznie prowadzi temat, aby na komitet stały wchodzić bez uwag. Jest to przy dużych legislacji po prostu trudne, więc w takich wyjątkowych sytuacjach, no żeby tylko tych uwag było trochę. No i im większa i trudniejsza legislacja, no tych uwag jest coraz więcej, gdzie będzie to określenie, ile to trochę. I tak możemy się no, wiecznie uzgadniać, bo jak uwzględnimy na przykład uwagi jednej strony, to ktoś inny nie zgłosił. Ale no to jak było poprawione, to wysyłamy ponownie do uzgodnień. To się ta druga strona, ale zaraz w tym przepisie coś się zmieniło, wcześniej go nie było, no bo inny urząd zaproponował, że ma być inaczej, bo im nie pasowało, a to teraz nam nie pasuje. No wracamy. No, my jesteśmy...
Może rozwiązaniem jest po prostu zamknąć ich wszystkich w jednym pomieszczeniu na parę dni, dostarczać kawy i posiłki. Te posiłki może nawet trzeba ograniczać z czasem, tak żeby zoptymalizować ten proces dogadywania się.
I tu jest problem, bo niestety jak mamy proces taki uzgodnieniowy, to na przykład słyszymy, a ten przepis to jest zbyt ogólny, należy go doprecyzować. Ja mówię, no świetny pomysł, to zaproponujcie, jak ma wyglądać doprecyzowanie, a my nie wiemy. Ale jest zbyt ogólny. No, ale to skąd wiecie, że jest zbyt ogólny, jak trzeba go doprecyzować? To są takie wyzwania, no powiedziałbym niemerytoryczne, bo jak jest merytoryczny problem postawiony, to możemy się spotkać z mniejszym, szerszym, to robimy. Bardzo często właśnie tak robimy, znajdujemy wąskie grono ludzi, którzy korowo są tym zainteresowani problemem, który jest do rozwiązania i staramy się znaleźć, no, dojść do jakiegoś porozumienia. Natomiast jeśli walczymy ze stwierdzeniami zbyt ogólne albo zbyt, nie wiem, nie jest, uwaga, nie dotyczy konkretnego, nie wiem, artykułu, ustępu, punktu, tylko jest taka, to się nazywa uwaga ogólna, należałoby rozważyć, czy w ustawie nie należałoby ująć również i to tak ma swój... I to się nie kończy żadną propozycją, bo jakby była propozycja, to mielibyśmy z czymś, jakby jakiś materiał, z którym moglibyśmy dalej pracować, jakby my nie wiemy, co... No i to są takie wyzwania. Jakbyś miał to włożyć, to życie codzienne.
Ale słucham i to jest taka też, ja to widzę w korporacjach, obserwuję to, bo jakby
mam to mówiłem ci, że to się niewiele różni od życia korporacyjnego. Tak.
Z tym, że zawsze się zastanawiałem, czy to jest kwestia betonu ludzkiego, który musi coś, jakby czuje, że musi dać jakiś wkład w coś istotnego i dlatego właśnie daje taki głupi wkład, niemerytoryczny nazwijmy to, żeby tylko zaistnieć w danym procesie, czy to jest, bo w korporacjach też zdarza się, że zespoły ze sobą walczą, czy to budżety, czy to jakieś projekty, czy dowolny inny parametr możemy tu zastosować. I pytanie, czy tak nie jest też w rządzie, tak? Między ministerstwami. A to teraz wrzucimy jakieś 10 pytań do cyfryzacji, żeby im trochę, że tak powiem, zająć czasu, bo my teraz będziemy ważniejsi. Czy to też tak nie działa w tym korpo naszym państwowym? Trochę?
Wiesz co, nadal staram się łudzić podejściem, że jednak nie. Także mimo wszystko, że gdzieś rozsądek ten jest, no bo jakbym już stracił wiarę w to, to powinienem już zmienić miejsce pracy i odejść na tą wcześniejszą wojskową emeryturę. Natomiast jeszcze uważam, że ten system ma szansę się zmaterializować. Już konkretnie mam na myśli ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, no, tą nowelizację, którą mamy. No, oczywiście żal jest, że poprzednia się nie udała. No, natomiast może z tą będzie inaczej, ale jakby rozpocząłem ten wątek, że wyciągamy pewne wnioski. No, wniosek jest chociażby taki, że wydzieliliśmy przynajmniej kawałeczek zagadnień ustawy, która była poprzednio, do odrębnej regulacji, no, chociażby certyfikacje. Licząc na to, że to nam jakby ukierunkuje, żeby te akty prawne nie były wielkim molochem, który trudno się czyta, a raczej dedykowanymi aktami, które są super konkretne w takim, a nie innym zagadnieniu. I dlatego taki podział nastąpił z myślą o tym, że będzie łatwiej po prostu to zakończyć. Natomiast teraz zobaczymy, że przed nami trochę nam zajęło czasu praca z zagospodarowaniem wszystkich uwag po konsultacjach publicznych. Natomiast no, myślę, że w niedługiej przyszłości już będzie kolejny krok, czyli szykowanie się na ten magiczny stały Komitet Rady Ministrów. Po drodze jest jeszcze różnego rodzaju inne miejsca, punkty, w których zapewne trzeba będzie się skonsultować. No ale to już jakby to przyziemne życie związane z legislacją w naszym kraju. Liczyliśmy chyba kiedyś, że taki proces legislacyjny standardowy to tak z 9 miesięcy chyba nie trwać. Jakbyśmy wszystkie punkty chcieli wyczerpać na jego roadmapie. Znaczy nie na papier, tylko na tym stępastym podejściu. I teraz jakby przyjmując to, jak chcielibyśmy go rozwijać, to fajnie by było, jakby w którymś miejscu pojawił się taki zintegrowany system do tego wszystkiego. I to taki, w którym każdy wpis, który się znajduje na tej legislacji, miałby swojego autora. Żeby było wiadomo, no dobrze, to jak ty to napisałeś, to powiedz mi, co miałeś na myśli, żebyśmy mogli spełnić albo nie spełnić twoich oczekiwań. I żeby to nie odbywało się, a to nie ta wersja, my czytaliśmy nie to, a to było mało czasu. Jest wszystko ładnie w systemie. Jakby my nie piszemy tego, tylko wkładamy, mówimy, a to jest artykuł, to wypełniamy go treścią, a to będzie niższa punkt redakcyjny, czyli ustęp, to wypełniamy go treścią. Niech tam za tym jakiś XML nawet prosty stoi, ale żeby to było strukturyzowane z ładną rozliczalnością. To jest mój pomysł, jak jeszcze tę legislację...
Będę teraz zadziorny, Łukaszu. Ja nie wiem, kto jest w Ministerstwie Cyfryzacji. No, ja nie jestem. Zrób taki system.
I tu jest kolejne niezrozumienie. Ministerstwo Cyfryzacji nie zajmuje się globalną cyfryzacją kraju. To jest dopiero zaskoczenie pewnie. Słuchajcie, niestety mamy Polskę resortową. Tak to się nazywa od wielu lat, pojęcie gdzieś tam funkcjonuje, da się je słyszeć. No jest, nie jest tak. No, nawet ten Centralny Ośrodek Informatyki to nie dostarcza centralnie wszystkich systemów, które są świadczone obywatelowi. Systemy od finansów dostarcza minister finansów, systemy od zdrowia dostarcza minister od zdrowia. To PESEL, CEPiK to są takie dwa zagadnienia, z którymi najczęściej utożsamiany jest minister cyfryzacji. Oczywiście te standardy, rytm, jak cyfryzować, jak rozwijać chociażby taką podstawową usługę dla obywatela, idzie z ministerstwa. Natomiast to nie jest taki super resort cyfryzacyjny, który odpowiada za każdy aspekt każdego systemu, który jest świadczony drogą elektroniczną. Niestety to tak nie wygląda i może właśnie to jest rozwiązanie tego naszego problemu. W ogóle, jak już jako obywatel, już mówię, odrywając się od tego dyrektora i nawet żołnierza, jako obywatel, no fajnie by było mieć takie podejście, że do któregokolwiek urzędu nie pójdę, czy to jest u mnie lokalnie, czy gdzieś tam, nie wiem, na wakacjach w drugim końcu Polski, no to generalnie usługa do obywatela wszędzie będzie taka sama, no w końcu mamy ten świat cyfrowy, nic nie powinno stać na przeszkodzie ku temu. I tak jak możemy posługiwać się w sposób w tej warstwie elektronicznej, chociażby dowodem osobistym, no to również innymi usługami, które chcemy. No akurat dziecko mi się urodziło tu, chcę je zarejestrować tu i chciałbym, żeby to, i to, że to się da, to jedno, ale żeby ten proces wszędzie wyglądał podobnie. No wchodzimy na szumne określenie, kiedyś o nim dyskutowaliśmy gdzieś na którymś spotkaniu u nas tam wewnętrznie, o takich usługach e-państwa. Tak, co powinno być takimi rzeczami, które zawsze tak samo wszędzie będą wyglądały, będzie jeden odpowiedzialny, chociażby w tych systemach dziedzinowych, ten interfejs będzie się zgadzał. No, będzie tak samo opisany, podobnie graficznie wyglądający, tak żeby ten obywatel miał najzwyklej w świecie łatwiej. No ale nie wszystko jest u nas.
Mam nadzieję, że będziecie lobbować właśnie w tym kierunku, żeby to było jednak ściągnięte jako koordynacja chociażby tego typu budowania rozwiązań u was i być może da wam to możliwość właśnie na stworzenie, zunifikowanie tych wszystkich systemów do jakiegoś jednego systemu e-państwa i może się to kiedyś uda. No, trzymam kciuki, żeby wreszcie podjął te rękawice, nie?
To nawet niekoniecznie musi być tak, że to będzie, wiesz, jedna instytucja, która będzie tylko u nas i tylko minister cyfryzacji będzie miał nad nią władzę, bo oczywiście ministrowie dziedzinowi w innych aspektach życia tego naszego państwowego są też bardzo ważni, bardzo potrzebni, bo to oni to rozwijali przez ileś lat, mają tą wiedzę, co się udaje, co się nie udaje. No, my taki sposób radzenia sobie z tą filozofią chcieliśmy zbudować w cyberbezpieczeństwie i robimy to przez taki system, który nazywamy Połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. I to nie jest żaden budynek, to są po prostu ludzie i miejsce, w którym się spotykają. Staramy się spotykać raz w tygodniu. Też na takiej zasadzie, żeby budować te relacje i zaufanie. No bo sprzęt się zawsze znajdzie, ale jak nie będziemy mieli personelu, który będzie go wykorzystywał, nie będziemy posiadali wiedzy w zasobach swoich, nie będziemy w stanie ze sobą współdziałać w kryzysowej sytuacji, no to żadna magia samych komputerów się tutaj nie zadzieje. Zawsze ten człowiek będzie potrzebny. I to chociażby w przypadku PCOCA staramy się rozwijać, pokazywać, że jednak pomimo tego, że każdy ma swoją specyfikę, no to wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć trochę więcej, szybciej, sprawniej. No jak dołożymy do tego, że jeszcze coś kupujmy sobie wspólnie, jak na przykład ten CTI, bo jest też druga usługa, którą my jako Ministerstwo Cyfryzacji świadczymy dla innych, czyli ochrona antydedosowa dla instytucji państwowych, no to jest na końcu jedno miejsce, z którego to idzie i chyba dość skutecznie.
Miejmy nadzieję, że nadal będzie dość skuteczne, no w sumie.
No, to są też zmiany, które są, bo też warto najpierw coś zrobić, a później dopiero to jakby przepisywać na takie twarde. Przy ustawie tej, którą wspomniałem, o zwalczaniu nadużyć komunikacji elektronicznej, chociaż ta lista ostrzeżeń, czyli to, co CERT prowadzi, co wyciąga chociażby z tych wiadomości phishingowych, URL-e te wszystkie, tak żeby pomagać na końcu, żeby użytkownik, jak nawet się pomyli, tam kliknie sobie w tego linka, to dostał baner, słuchaj, ta witryna jest niebezpieczna. I to się rozpoczęło covidowo z dobrej woli. I na tej samej zasadzie TPC, co robimy tak naprawdę z dobrej woli ludzi, którzy chcą uczestniczyć, ludzi ich przełożonych instytucji, które chcą w tym uczestniczyć. Dajemy platformy i możliwości, a dopiero w kolejnym kroku to cementujemy w propozycjach ustawowych. Sprawdziliśmy, sprawdziło się, przez uruchomiliśmy, sprawdziło się, a teraz chcielibyśmy, żeby to się dalej rozwijało.
Powiedz mi, czy bo zauważyliśmy, że czasem w ustawach są takie dosyć kontrowersyjne zapisy, na przykład ograniczające wprost niektórym dostawcom dostęp do rynku, czy wykluczające ich z różnego rodzaju procesów. Wszyscy chyba wiemy, o co chodzi. Nie muszę jakoś rozbudowywać tej myśli. I moje pytanie jest takie, czy to, że pojawiają się tego typu kontrowersyjne zapisy, jest spowodowane tym właśnie procesem legislacyjnym, że nie tylko MC może definiować te zapisy i nagle jakiś urząd czy ktokolwiek to jest wrzuca po prostu, że okej, no to teraz wykluczamy danych dostawców z rynku, ponieważ i tutaj albo my czegoś nie wiemy, jeżeli chodzi o rynek, no bo państwo działa swoim torem, albo jest to gra polityczna, albo wiesz. Chciałem się dowiedzieć, skąd te zapisy się tam biorą, nie? Czy to jest, jak to się dzieje?
I słuchaj, tu jest bardzo często tak, że upraszczamy sobie rzeczywistość. Czyli my tworzymy jakieś propozycje, które z reguły z czegoś wynikają. W tym całym natłoku legislacyjnym gros rzeczy to jest taki, które wynikają na przykład z przepisów i regulacji unijnych. Zgodziliśmy się jako jedno z państw członkowskich na to, że powstanie taki akt prawny unijny, no i teraz musimy go wdrożyć. Musimy też pamiętać, że jak się zgodziliśmy, tam nie wszystkie zapisy są takie, które mogły nam się w 100% podobać. No ale znów, przełóż to, co się dzieje na legislacji krajowej, podobnie się to dzieje na tym poziomie unijnym. No, na coś trzeba się w którymś miejscu zgodzić, no bo jest cykl, który powinien się kiedyś zakończyć. No i tak powstają też regulacje unijne, że każde z państw ma swoje racje, przedstawia je, no i jest kwestia na końcu dogadania się. No i teraz skąd się pojawiają? Powinienem zapytać, a co masz na myśli?
Ale bo, doskonale wiesz, co mam na myśli.
No właśnie, widzisz, pewnie w tym akurat konkretnym przypadku pewnie procedura high risk vendora. No i to jest, to jest też niebywałe, bo my tu mówimy o procedurze. Ustawa nikogo nie wyrzuca. My pokazujemy, jak ustanowić procedurę, oczywiście, która na to pozwoli, z dużymi obwarowaniami, w przejrzystym procesie, z wieloma instytucjami, które tym będą uczestniczyć, chociażby kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, w którym tam też jest wiele podmiotów, nie tylko ministerialnych, ale również służb. No i to nie jest tak, że pojawi się ustawa, a ty i ty, siu z rynku. No nie. Dopiero będzie stanowiony proces, z którego będzie można skorzystać. Więc jak się okaże, że jest przesłanka, no to wtedy się dopiero rozpocznie. I nawet jakby się rozpoczął i zakończył takim, a nie innym decyzją, taką, a nie inną decyzją, no to znowu tam są terminy, które są przewidziane do tego, żeby taki, a nie inny sprzęt, proces, usługę wycofać. I akurat w tym wypadku to tutaj Unia Europejska nam przynosi to, że powinniśmy wdrożyć taki mechanizm, bo inne kraje już go zrobiły. Stricte w aspekcie 5G już go zrobiły. Jesteśmy tutaj w tym ogonie, który nie ma swojej procedury, a nie mamy z tego, bo było to cały czas w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która się po prostu wcześniej nie udała. Nie udało się zakończyć pracy nad nią. Więc no znów kwestia tego otwartego i precyzyjnego mówienia o tym, co tak naprawdę w tych regulacjach jest, a nie bazowania na tym, co mi się wydaje, że w nich jest, a nigdy tak naprawdę tych punktów, wszystkich artykułów, ustępów nie przeczytałem, nie przeczytałam. No ale artykuł łatwo napisać. Zamiast 160 stron, łatwiej przeczytać 4 strony, w 4 strony, już powiem 4 w artykule, no bo przecież tam jest całe streszczenie, a reszta to jest nieważna. No niestety jest ważna i no, upraszczamy sobie życie, a przez to kreujemy w swojej głowie obraz czasem nie taki, który tak naprawdę ma odzwierciedlenie w faktach.
Dobrze, przyjmuję to wytłumaczenie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również. To jest skomplikowany proces, także czytajcie pełne dokumenty ze zrozumieniem, a nie tylko wybrane 4 strony, jak to Łukasz powiedział.
Czasem warto. Czasem jednak warto.
Tak.
To jak z umową kredytową. Jednak to małym druczkiem też jest ważne.
To prawda. Dobrze, przejdziemy zaraz do ostatnich pytań z części relaksacyjnej już teraz, ale muszę zadać jedno jeszcze polityczne pytanie, bardzo polityczne. Jak to jest, że przy zmianie władzy utrzymałeś się na tym stanowisku, gdzie jesteś? Bo to jest jakby, to jest dla mnie ciekawe, tak? Bo mamy dwie kompletnie różne frakcje polityczne, które gdzieś tam się ścierają, można to powiedzieć. No i jesteś ty, Łukasz. Łukasz, specjalista, ekspert, który piastuje to stanowisko i cały czas je piastuje. Jak to robisz?
Wiesz co, chyba tu pomaga funkcja tego taka, że jestem żołnierzem i zawsze staram się wykonywać to zadanie z zamiarem, że robię to najlepiej, jak potrafię, kieruję zespołem tak, jak potrafię. I staram się, żeby na końcu ktoś to ocenił jednak pozytywnie. Nieważna jest frakcja. No, wyobraźmy sobie, że jak się zmienia opcja ta zarządzająca państwem, no to całe wojsko się wymienia. No to byśmy wpadli w straszny jakiś...
Chaos.
No, chaos. No, niczego nigdy nie dałoby się wyszkolić, pozyskać, uruchomić, wprowadzić, sprawdzić. No, jakby strasznie by było. To jest moja ocena. Więc gdzieś mimo wszystko jest ten poziom, na którym trzeba się zatrzymać. I on jest trochę wyżej, trochę niżej, w zależności od zagadnienia, bo to nawet nie resortu, a zagadnienia. Co się ze mną stało? Powiem tak, powinienem raczej zapytać jakby obecne kierownictwo i poprzednie kierownictwo, dlaczego tak, a nie inaczej. Ja wychodzę z założenia po prostu, że to, co robię, staram się robić najlepiej, jak potrafię. I tyle. Nie ma jakiejś wielkiej filozofii, dlaczego ja jestem dalej tu, gdzie jestem. Tak na to patrzę, chociaż nie ukrywam, że może nie zdziwienie, ale takie no, na końcu chyba jednak pozytywne zaskoczenie, że dalej jestem tu, gdzie jestem. Mało tego, jestem ze swoim zespołem. Tak, mój zespół nie uległ zmianie. No to też jest położenie jakiegoś zaufania na moje ręce. Staram się też, żeby ono było jakby cenione, żeby ktoś widział, że jak jednak tak jest, to warto było. Oczywiście ma to swoje wyzwania.
No. Wiemy,
natury zarządczej.
Ale też rozmawiamy o tych wyzwaniach już od prawie godziny, tak? To są te wyzwania, które musisz dowieść. No i najwidoczniej dowozisz na razie, więc no cóż, tego mogę ci życzyć, żeby dalej dowozić. I lepiej.
Staramy. Ja też podchodzę troszeczkę, jak osoby przychodzą gdzieś i chciałyby pracować u mnie w departamencie, to od razu im mówię, słuchajcie, zarządzanie u mnie jest troszeczkę inne. Ja jestem żołnierzem i przez to zarządzam personelem troszeczkę inaczej. Też wątek taki poboczny, nigdy nie chciałem zarządzać ludźmi, to jest jeszcze inna sprawa. Przez chwilę będąc na poziomie dowódczym, tak jak mówiłem, że zaczynałem w jednostce wojskowej, byłem dowódcą stacji naprowadzania rakiet. Po tym momencie wpadłem w takie już specjalistyczne stanowiska i długo, bardzo długo się ich trzymałem. I za wszelką cenę nie starałem się wrócić do zarządzania. Zdarzyło się taka, jeszcze wcześniej, zanim przyszedłem do ministerstwa, zdarzyło się tak, że jednak miałem już etat, który był związany z zarządzaniem ludźmi. No i powiem tak, praca takiego głównego specjalisty, nie wiem, eksperta, jest o wiele łatwiejsza, jeśli nie ma się personelu. ale jak się chce coś osiągnąć i zrobić naprawdę ważną rzecz, w pojedynkę to jest niemożliwe. Trzeba mieć do tego zespół, z którym się po pierwsze człowiek rozumie, po drugie może zawierzyć, bo zawsze jesteśmy w tym reżimie braku wystarczającej ilości czasu, no i trochę jak taki dowódca na polu walki, no on ma zadanie, dostał od przełożonego, on nie zna całego teatru działań, no musi zawierzyć, że przełożony przydzielił go takiego zadania, które potrafi zrealizować i jak je zrealizuje, to jest, składa się to na większą całość. No i tak staramy się trochę pracować w departamencie. Jest czynnik czasu i zawsze to jest wybór. Czy dowozimy w terminie, czy wszystko tak staramy się doprowadzać do fantastyczności, no bo czas jest nieważny. W sensie możemy sobie nad tym pracować. Z taką sytuacją do tej pory jeszcze się nie spotkałem. O tak. Czyli taką, na którą byśmy mieli, no tu macie tyle, ile sobie wymarzycie, jeszcze się nie spotkałem. Zawsze gdzieś jestem na końcu, słuchajcie, no macie dużo czasu, ale nie dalej niż. No to jak nie dalej niż, to do tego nie dalej niż, jakość będzie nie większa niż. Niestety, to jest wybór. Tu nie da się zrobić czegoś inaczej, przynajmniej ja takiej ścieżki nie widzę, a na końcu wychodzę z założenia, że mimo wszystko lepiej mieć ukończony projekt w założonym kwancie czasu, w tej jednostce czasu, niż poprawiać go i nigdy nie dokończyć. Bo jak go nie mamy i on nie zacznie działać, w tym przypadku regulacji, to nie mamy zielonego pojęcia, co można było już od jakiegoś czasu poprawiać albo ulepszać, no bo to nie działa. Może część rzeczy można było machnąć na nie ręką i już sobie dać z nimi spokój.
Tak, wspomniałeś, kolejne pytanie, które mam na liście, to jest co dalej, ale doprecyzuję, bo zacząłeś już trochę o tym mówić. Czy możemy się spodziewać, że jakoś niedługo zobaczymy jednak tą implementację i nowelizację KSC na rynku i ona przejdzie jednak już, pójdzie w tę, przejdzie tą całą ścieżkę zdrowia i zostanie opublikowana?
Słuchaj, no jakbym w to nie wierzył, to bym nie zajmował się tym, no to tak upraszczając. Natomiast tak, myślę, że na najbliższe dni to już jest ten moment, kiedy pokonamy kolejny krok, czyli wyjdziemy z obrobienia wszystkich rzeczy, które były związane z konsultacjami publicznymi, naszych wewnętrznych również, rozmów, poprawek, wszystko zagospodarowaliśmy, jesteśmy po decyzjach kierunkowych, no i teraz wychodzimy z tym na kolejny poziom, czyli kolejny punkt, ten docelowy, Stały Komitet Rady Ministrów. No, oczywiście z innymi pośrednimi. Natomiast co nam przyświeca? Teraz do osiągnięcia jest przejście przez Stały Komitet Rady Ministrów. Czyli tam panowie i panie powiedziały, jest OK, idziemy dalej. Bo to jeszcze nie koniec. Później jeszcze Komisja Prawnicza i Rada Ministrów. A później Parlament, ale to już na szczęście
dobrze, nie moje bardzo. Życzę, żeby jednak ta ścieżka A została skrócona, B, żeby jednak tym razem się udało bez jakichś większych problemów, bo czekamy. Cały rynek chyba czeka, więc może się uda. Dobra, lecimy dalej. Te takie już teraz super łatwe pytania zostały. Wyobraź sobie, że znalazłeś cyber złotą rybkę i mogłaby spełnić twoje trzy życzenia. Te życzenia mogą dotyczyć tylko i wyłącznie cyber security albo IT. I jakie byłyby to życzenia?
To jest
trudne, ja wiem, bo masz tylko trzy.
Wiesz, ale to tak z cyber security typowo. Może to nie jest takie wprost na cyber, ale bardzo się przekłada na nasze, żeby eksperci mieli wyższą siłę głosu od nieekspertów, nie powiem o kogo mi chodzi, i w cyberbezpieczeństwie to jest mega istotne, że niektóra poprawność po prostu jest nieistotna, tam trzeba zadziałać tu i teraz i posłuchać ludzi, którzy zajmują się tym od lat, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, żebyśmy widzieli taką. No, to w sumie może żeby tych ludzi, którzy jednak walczą po tej złej stronie mocy w cyberbezpieczeństwie, było mniej. Albo żeby nie, w ogóle zniknęli. To drugie takie. No, ktoś by powiedział, że stracisz pracę, nie będziesz miał się czym zajmować. Nie, no, nowi się narodzą, ale to przynajmniej przez jakiś czas będzie spokojniej. I trzecia, jeśli chodzi o IT, to bym powiedział, żeby dziur w systemach operacyjnych już nie będę się przywiązywał do konkretnego rozwiązania, ale wszystkich, które są, żeby ich po prostu nie było. Nasze życie byłoby po prostu prostsze.
Na pewno. I spokojniejsze przede wszystkim.
Tak.
No dobrze. A gdybyś nie pracował na swoim obecnym stanowisku, to zapewne byłbyś kim?
Zawsze chciałem pracować na pierwszej linii. To pewnie bym na nią wrócił.
Okej. Okay. Ciekawe pytanie, ciekawe. No, znaczy ciekawa odpowiedź, przepraszam.
No to jest pomysł na emeryturę. Okej. Okay. To życie żołnierza zawodowego, aktywnego mi się znudzi, no to pierwsza linia, spokojnie.
No nie wiem, czy tak spokojnie, ale okej. Okay, no. Na pewno będzie spokojniej niż na twoim obecnym stanowisku. Tak mi się wydaje.
Spokojnie. Dobrze. W postaci tego, że jesteś w stanie zareagować na to, co dostajesz. Potrafisz zrobić coś, co przyniesie później jakąś wartość dodaną i wszystko to ci się układa w jakąś ramę. Masz jakiegoś playbooka, jakiś proces. Tu cię nie zaskoczy. To brzmi jak dobry plan na emeryturę.
No ciekawe, ciekawe. A powiedz nam, co robisz, gdy nie pracujesz? Masz jakieś ciekawe hobby? W ogóle zdarza się, że nie pracujesz? Może tak zadać?
Zdarza się. Zdarza się, że nie pracuję. Szczególnie no, miałem taki okres w życiu, gdzie pracowałem bardzo dużo. Bardzo, bardzo. Zaczynałem w okolicach 6, kończyłem w okolicach 21 i to nie mogła być praca w domu, tak? Czyli musiałem być w biurze. Dojazd, powrót, no sen, praca. Mniej więcej tak to wyglądało. Od tego czasu obiecałem sobie, że nigdy do takiego reżimu pracy nie wrócę. Oczywiście obietnicy swojej wewnętrznej nie dochowałem. Ale wiesz co, no, mam dwa takie swoje trzy w sumie zagadnienia, którymi się gdzieś popołudniami w wolnym czasie zajmuję. Jedno to jest akwarystyka. Drugie to latam dronami zupełnie amatorsko. A trzecie to gdzieś tutaj chyba za moimi okiem widać, składam Lego.
Co ostatnio składałeś?
Słucham?
Co ostatnio składałeś?
Co ostatnio składałem? No to takiego Krayna tam widać. No teraz jest złożone, czeka w sumie Millennium Falcon, ten duży. Ale z racji jego rozmiaru, no to jeszcze musi chwilę poczekać, bo nie mam sumienia pół domu zająć. Po prostu jak te wszystkie...
Słuchaj, bo ja właśnie, na mnie czeka Notre Dame, katedra.
Wiesz co, to ja mam Taj Mahal tutaj po drugiej stronie pokoju stoi, to też czeka jeszcze. Więc w sumie tych kompletów takich niesłożonych to kilka jest. Oczywiście technik to jest ta linia, którą najbardziej lubię. Niektóre zestawy te dedykowane, tak jak Millennium Falcon. To. Ale na to jest dobre zagadnienie, jak potrzebujesz odskoczni.
To prawda. To jak będziemy się widzieć in person, to podrzucę ci parę fajnych linków, jak zrobić oświetlenie do Lego, bo ja na przykład jak buduję Lego, to jeszcze podświetlam i to naprawdę zmienia w ogóle, jak to Lego wygląda. Chyba, że już masz takie.
Jeszcze nie mam, ale to właśnie za moimi plecami jest plan na przebudowę całej ściany. Tak.
To podrzucę ci parę linków.
Zdarza mi się też samemu meble robić, więc oczywiście z wcześniej zamówionych elementów, ale już pomysł, projekt, a później tylko sklecanie tego w całość, ale to już we własnym zakresie, tak aby pasowało do miejsca, w którym to ma być i nie muszę się wtedy przywiązywać do tego, co jest dostępne, bo można sobie samemu ładnie wymierzyć i przestrzeń dobrze zagospodarować. Ale okej, trzymam cię za słowo, jak się spotkamy, Ja mam nadzieję, że już niedługo.
Pokażę ci fotki, bo naprawdę mam głowę Vadera na przykład z Gwiezdnych Wojen i ona jest tak ze świecącymi oczami. Wiesz, jak to super wygląda? Naprawdę ekstra.
Kiedyś, dawno temu, jak jeszcze miałem sporo czasu, to jeszcze więcej zajmowałem się taką typową elektroniką, to właśnie diody LED. Jeszcze nie były tak popularne, pięknych pasków nie było, jak ktoś chciał swoje podświetlenie. Pamiętam, też robiłem sobie takie podświetlenie biurka podłączone do portu w komputerze, mała apka, która gdzieś to włączała, ale to były tak stare już czasy, że...
Teraz kupujesz sobie taką tasiemkę, przyklejasz i działa, nie? Jeszcze się aktualizuje z internetu, więc to już nie ma tego, ty nie ma tej zabawy.
Ale lutować staram się od czasu do czasu dla sprawy, tak żeby nie zapomnieć, jak to się robi.
Musisz mnie nauczyć, bo ja nie potrafię w ogóle lutować. Jak kiedyś próbowałem coś zlutować, to wybuchło mi w rękach potem, więc jakby cieszę się, że przeżyłem. Dobrze.
Mi się coś zdarza.
To ja przyjdę na jakieś szkolenie. Łukaszu, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Pewnie nie będę tutaj zbyt odkrywczy, ale Windows ze względu na to, co mamy w biurze, ale też historycznie mimo wszystko Windows jest mi bliższy i ten serwerowy, i ten taki typowo endpointowy.
To nie jest nic złego. Ja też lubię Windowsa, bo Linux nie nadaje się na desktopy i wszyscy o tym wiemy. A jak ktoś myśli inaczej, to może na przykład nie komentować teraz pod tym filmikiem i zatrzymać tą myśl dla siebie.
Chociaż chętnie bym zobaczył korporacyjnie wdrożonego Linuxa w administracji publicznej. Tak korporacyjnie z myślą, jak się wdraża Windowsa.
Wiesz co, to w jednej z firm, w której miałem okazję pracować, próbowaliśmy stworzyć standard dla stacji Linuxowych, tak żeby gadały ze wszystkimi usługami, które są wymagane w takich organizacjach. No niestety się to nie udało, więc jakby myślę, że Linux fajny jest, ale nie, to jeszcze nie, to, nie, tam, nie ten moment. Nie, to jeszcze nie jest rok Linuxa na desktopach. O.
I chociaż mówi pytanie. Się, że to kwestia czasu, chociaż słyszę to od zarania dziejów.
Tak, od 20 lat. Łukaszu, ostatnie pytanie, które mam do ciebie w dniu dzisiejszym, to jest Commodore czy Atari?
Commodore.
Tak.
Jeśli miałbym wybierać, upraszając komputer, a konsola, to komputer.
Dobrze. Łukaszu, bardzo ci dziękuję za dzisiaj, że poświęciłeś nam godzinę 15, to już idziemy na rekord w tym podcaście naszym małym.
No, co złego, to nie ja, przepraszam.
Nie, no super było, słuchaj, naprawdę trochę otworzyłeś oczy, wydaje mi się, naszym słuchaczom, jak wygląda od kuchni praca w ministerstwie, ale też u ciebie w departamencie. Czym wy się w ogóle zajmujecie, co jest, powtórzę to po raz kolejny, bo już to mówiłem parę razy, ale ja jestem w ciężkim szoku, że jest was tak mało, tak? Jakby trzymam kciuki. Jak kiedyś będę miał okazję porozmawiać z ministrem, to mu to wypomnę. Nie jestem politykiem, to, więc mogę.
To warto z tym panem ministrem, co nie u nas, tylko tam na Świętokrzyskiej.
Dobrze, to każdemu to powiem. Jak będę spotykał ich gdzieś tam przy okazji, to będę zawsze wspominał, że trzeba to zasilić bardziej. I dziękuję za to, co robicie, no bo fajna robota. Oczywiście rozumiem, że ten proces trwa długo i jest ciężki. No, tak jak ustaliliśmy, jest to korporacja. Trochę inaczej w innym zagadnieniu działa, ale nadal jest to korporacja. Ja to stuprocentowo kupuję, rozumiem, pracuję w korporacjach od lat. Więc czuję ten ból, łączę się z wami w tym bólu i trzymam tylko kciuki, żeby było lepiej.
No, my też chcemy, aby wszystko się udawało tak, jak sobie zaplanujemy. W tym procesie jest wiele różnych podmiotów, na które my nie mamy po prostu wpływu. Fajnie, żeby nas rozumieli. No, wtedy będzie to życie nasze trochę łatwiejsze. No i żeby pokonać ten niedasizm, to by było fantastyczne.
Trzymam kciuki. Łukaszu, jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Życzę ci miłego wieczoru. Jest duża szansa, że się wkrótce zobaczymy i uściśniemy sobie in person dłoń. Wtedy pogadamy sobie o Lego. pokażę ci fajne zdjęcia Lego, które ja mam. No cóż, i jeszcze raz dziękuję.
Będziemy ja również powoli. Dziękuję. Słuchaj, było bardzo fajnie. Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim.
Do zobaczenia. Moi drodzy, wracamy na szybko do naszej małej prezentacji, bo chciałem wam przypomnieć, że możecie sobie kupić bilet na OhMyHacka 15% taniej z kodem zaufana 15, więc zapraszamy serdecznie. OhMyHack, no powinniście już znać tą imprezę. My tam będziemy, będą tam topowi specjaliści cyberbezpieczeństwa w Polsce, więc myślę, że warto. Myślę, że będzie o czym posłuchać. Padło pytanie na czacie, czy jest to tylko dla specjalistów. Nie, tam dużo fajnych tematów poruszanych jest, które nie są związane z cyberbezpieczeństwem, takim twardym cyberbezpieczeństwem. Możecie posłuchać o przestępstwach, o tym, jak się z nimi walczy, jak się analizuje różne dziwne rzeczy, albo różne dziwne pociągi, co było w zeszłym roku, więc zapraszamy serdecznie. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do Discorda, tam dużo się dzieje i wszyscy tam jesteśmy i można z nami porozmawiać cały czas, no więc discord.gg/zaufana. No i Klub Bezpiecznika. Klub Bezpiecznika powinniście już znać, to jest dostęp do 116 godzin plus, bo Klub Bezpiecznika będzie się oczywiście rozrastał, jeżeli chodzi o treść. Możecie sobie 116 godzin poglądać Adama i o tym, jak gaworzy o różnych tematach związanych z cyberbezpieczeństwem i nie tylko. No i Klub Bezpiecznika to są różnego rodzaju benefity, więcej na zetrzes.pl/klub. Dzisiaj jest ostatni dzień, gdzie można się zapisać, więc serdecznie was zapraszamy. Cóż, zobaczymy się za tydzień. Tak jak obiecaliśmy, nie będziemy już opuszczać odcinków. Możemy wam to obiecać. Mamy zaplanowanych bardzo dużo fajnych gości na parę tygodni do przodu, także moi drodzy, jeszcze będziecie mieli nas dość. Znaczy mam nadzieję, że nie, ale tak, nie spodziewajcie się, że szybko znikniemy z anteny. I tyle. Tyle, moi drodzy. Widzimy się za tydzień. Życzę wam spokojnego wieczoru i fantastycznego poniedziałku i smacznej kawusi, czy jak to się tam mówi. Trzymajcie się.